Dobrze, że jest ten, który wie, co to jest porządek, że nie stworzył tego wszystkiego w chaosie ludzkim, tylko w swoim świętym uporządkowaniu, bo gdyby go stworzył, ten cały wszechświat w tym chaosie ludzkim, to byśmy nie wiedzieli, co jest do góry, co jest w dół, co jest w bok, byśmy nie wiedzieli, czy teraz możemy iść, czy musimy się czołgać, czy co musimy robić, żeby się poruszać. Wstajemy i robimy to samo, ponieważ jest Boży porządek i on obowiązuje. Dobrze jest się też uczyć tego Boga porządku, aby z Nim przebywać i rozkoszować się Nim, ponieważ u Niego w tym porządku jest zbawienie nasze. Jest pojednanie. Jest kosztowność zapłacenia za nasze długi i przebaczenia nam naszych win. Uczymy się Boga, który stworzył nas i stworzył wszystko. Widzicie, w nas ludziach powstało tyle bałaganu z powodu grzechu, że człowiek nie ma pojęcia, kim jest Bóg. Człowiek tak naprawdę nie wie, kim jest Bóg. Człowiekowi się wydaje czasami już później, kiedy coś tam posłucha z Biblii, że już wie, kim jest Bóg. Ale okazuje się, żeby dotrzeć do miejsca, w którym człowiek zaczyna naprawdę poznawać, musi to uczynić sam Bóg w człowieku, że człowiek zaczyna rozumieć, kim jest Bóg. Początkiem tego poznania jest bojaźń Boża. Uświadomienie sobie, jak potężny jest ten, którym możemy mieć społeczność i który posłał nam swego Syna, by nas zbawić. Zaczynamy doświadczać, że chcemy z Nim być na Jego świętych, czystych warunkach. Wtedy zaczynamy być mądrzy. Zaczynamy mieć świadomość, że On stworzył to wszystko i ten śnieg, który widzimy, biały, ładny, pokrywający jak puchem tą ziemię. Stwórca każdego płatku, każdej cząstki jest Bogiem naszym. Stwórca nas, ludzi, którzy umiemy czynić dobro, a z powodu grzechu też umiemy czynić zło. I On chce z nami przebywać. Jakże musiał otworzyć drogę ku sobie poprzez swojego Syna, żebyśmy mogli przyjść i być z Nim poprzez krew oczyszczeni. Uwolnienie od naszego odstępczego umysłu. Uwolnienie od umysłu, który jest skażony grzechem. Od umysłu, który nie może myśleć o Bogu w Boży sposób. A kiedy nawet myśli, to tylko kiedy jest trwoga, mówią do Boga, albo kiedy złorzeczyć, to złorzeczą Bogu. Ale nie umieją przyjść do Niego, jak stworzenie do Stwórcy, aby móc się rozkoszować poznawaniem Go. W Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, 31 i 32 wiersz. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Okazuje się, że Piotr był wierzącym, ale jeszcze nie nawróconym. Wierzył. Własnymi ustami nawet wyznał, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, ale nie był człowiekiem nawróconym, aby mógł naprawdę utwierdzać innych. Piotr miał w swoim życiu nadal swoje ego, nadal miał swoje pragnienia, swoje postanowienia i swoje decyzje. Jemu się podobało to, kim jest Chrystus i on lubiał być z tym Chrystusem. Ale nadal nie umiał zrezygnować z tego, kim jest sam siebie. Nie był jeszcze nawrócony. Jezus wiedział, że w tym czasie Piotr mógłby ludziom mówić o nim i zarazem odbierać im to, co im powiedział. Własną postawą, własnymi decyzjami, własnym szukaniem własnej chwały. Kimże więc jest ten człowiek nawrócony, skoro on może już utwierdzać innych? Jakaż to chwała, jakiż majestat, kiedy człowiek jest nawrócony do Boga i wewnątrz niego mieszka Bóg. I ten człowiek może utwierdzać innych, bo nie szuka własnej chwały, nie szuka dla siebie. On już wie, dla kogo żyje nawrócony człowiek. A więc jest mnóstwo wierzących, za Jezusem chodziło mnóstwo wierzących ludzi i mówili, ja wierzę, Ty jesteś tym Jezusem, jesteś Mesjaszem. Ale nadal, jeśli im coś nie pasowało, odwracali się od Niego i szli własną drogą. Jak na ziemi potrzebni są ludzie nawróceni, którzy uznają swojego Boga i wiedzą, co Mu się należy. Wiedzą, jak Mu się oddaje cześć i chwałę, że w duchu i w prawdzie, że Jemu się nie oddaje chwały byle jak i po drodze. Albo czcisz Go w duchu i prawdzie, albo nie możesz powiedzieć o sobie, że jesteś nawróconym człowiekiem. Wierzącym tak. Pamiętamy, jak szli za Nim wierzący ludzie, On z nimi rozmawiał, oni wierzyli Mu, ale tylko wystarczyło, że powiedział im, że są w niewoli grzechu nadal. Oni już się sprzeczali, że nie, a skądże? Przecież my nie jesteśmy w niewoli. Już sprzeczali się z Nim, wierzyli, ale zaraz się sprzeczali. Nie uznali Jego panowania nad sobą. Nie uznali prawa do władzy nad sobą. Byli sprzeciwieni Jemu, a wierzyli w Niego. A więc jest mnóstwo ludzi wierzących, którzy sprzeciwiają się Jemu. Żyją po swojemu i nie chcą Jego władzy nad sobą. A więc nie są to ludzie, którzy mogą innych utwierdzać. Są to nadal ludzie, którzy sami potrzebują tych, którzy by ich umocnili i skierowali prawidłowo do Boga. Mają wiarę, ale nie mają ustalonego kierunku. Nie mają ustalonego przykazania, które by nimi kierowało. Uważają, że wystarczy, że wierzą. Jednakże potrzeba, Jezus pokazuje, czegoś więcej. Potrzeba porzucić to, co przeszkadza. Porzucić to, co oddzielało nas od Boga. Odwrócić się od tego całego zła skażenia do świętego, wspaniałego Boga, aby zacząć rozkoszować się Nim i doznawać, jak On działa w życiu człowieka, co On czyni w życiu człowieka. A więc jak ważne to jest. Wierzyć, ale tak też pójść za Nim, żeby być uwolnionym od tego, co jest złe. Wierzyć tak, żeby się Go trzymać, żeby wzywać Jego imienia i dzięki Jego mocy żyć na tej ziemi dla chwały Ojca i Syna, którego On nam posłał. Być człowiekiem, który już ma załatwione swoje sprawy starego życia i żyje dla Boga już. Który patrząc na Chrystusa, sprawcy, dokończyciela wiary, idzie za Nim nieustannie. Człowieka, który potrzebuje tylko Jezusa i to mu wystarcza. Człowieka, który ma siłę przewyższającą siłę wszystkich ludzi na ziemi, razem wziętych, żyjących bez Boga. Który potrafi się sprzeciwić złu i nie ustąpić ani na krok grzechowi. Który grzechowi mówi nie, a Bogu mówi tak. A jeśli by coś się stało nie tak, jest gotów oczyścić się przed Bogiem i pójść dalej w Duchu Chrystusowym. Otóż Jezus mówi do Piotra, gdy będziesz już takim, utwierdzaj braci swoich. Umacniaj ich w tym, aby oni mieli jeden kierunek, aby oni nie rozglądali się na boki, aby oni wiedzieli, kto ich powołał i przez kogo mogą się uratować. Jezus ma prawidłowe rozeznanie co do każdego człowieka. I Piotr usłyszał o sobie prawdę. Piotr mógł myśleć, oto przecież wypędzałem demony, ludzie byli uzdrawiani, głosiłem już Ewangelię. Rozeznanie, dostałem objawienie, kim jesteś, Panie, a Ty mówisz, że jeszcze jestem nienawrócony? Tak, dopóki człowiek ma swoje ego, jest nienawrócony. Dopóki człowiek pilnuje swego egoizmu, jest nienawrócony. Człowiek, który znienawidził swój egoizm, znienawidził swoją samowolę, znienawidził chodzenie własnymi ścieżkami, a umiłował jedną drogę przez ciało Chrystusa, jest człowiekiem nawróconym. Tego człowieka, jeśli jesteś w świecie, zobaczysz jego plecy, ale nie zobaczysz jego oblicza. Jeśli chcesz jego oblicze zobaczyć, musisz być obok i iść razem w tym samym kierunku, w którym on idzie. Wtedy zobaczysz, jak jaśnieje jego oblicze, jak święte jest jego serce. Dlatego ci, którzy chcą zobaczyć Jezusa, muszą z nim iść. Do niego należą, co jest sprawiedliwy, święty. On należy nieustannie do woli Ojca. Jeśli patrzysz od strony świata, widzisz jego plecy. Jeśli jesteś z nim, widzisz jego chwałę. Jak dobrze już być z nim i widzieć, kim on jest. Miłować go całym sercem swoim i do niego należeć. Być nawróconym człowiekiem, który wie, komu zawierzył swoją wieczność, swoje życie na ziemi. Paweł mówi, nawrócony, wiem, komu zawierzyłem, wiem, komu zaufałem, nie zawiodę się. On jest pewnym, on nie ma nawet ułamka niepewności co do Chrystusa. On wie, że się nie zawiedzie, bo Chrystus nikogo nie zawiódł, kto w Nim nadzieję położył, kto przyszedł do Niego i odpoczął od wszystkich swoich dzieł. A więc utwierdzać innych nie umie nikt i nie potrafi, jeśli nie jest sam nawróconym. Nigdy nie powiesz prawdy do końca, jeśli sam nie jesteś nawróconym czy nawróconą. Zawsze domieszasz swoje ja, domieszasz swoje pigułki goryczy, złośliwości, grzechu, niechęci, samowoli, egoizmu. Nie będzie to czysta Ewangelia, zawsze będzie dołożone coś tam. Czystą Ewangelię głosi Jezus i nawróceni, którzy należą do Niego. Bo ona pochodzi już z Niego, z Chrystusa. Oni nie głoszą z własnej siły, ani z własnych przemyśleń. Oni mówią to z mocy obecności Chrystusa w ich życiu. Mają otwarte usta, ale napełnia je Chrystus. Nawrócony człowiek wstydziłby się otworzyć usta bez jego woli. Człowiek zaś wierzący otwiera usta i mówi wiele rzeczy, opowiada naprawdę. Jak ktoś się go posłucha, wydaje się, że to jest wielki, wielki człowiek. Ale kiedy spojrzysz na jego życie, to się dziwisz, dlaczego jest takie marne. Dlatego, że nie jest nawrócony. Dlatego, że jeszcze trzyma się czegoś tam poza Jezusem. Wierzy, ale nie ufa mu tak, żeby go się trzymać. Potrzeba na ziemi ludzi, którzy idą za Nim, którzy należą do Niego całym swoim sercem, całą myślą, całą duszą, którzy Chrystusa uznali za najwyższy zaszczyt w swoim życiu, którzy zginają przed Nim swoje kolana i odpoczywają w mocy Jego imienia. I o tym z łaski Boga będziemy mówić w tym czasie, tych dni, które tu spędzimy, jak Pan pozwoli. O tym, czego naprawdę potrzebujemy jako wierzący ludzie. I w jaki sposób możemy się uratować? W Księdze Izajasza, 40 rozdział, to co wspominaliśmy, człowieka Bożego, który jest nawrócony, nie musisz upominać co do porządku Bożego, ponieważ ten człowiek nie umie żyć inaczej, jak tylko w Bożym porządku. Jeśli nie żyłby w Bożym porządku, widzi, że to życie nie ma sensu. To jest chaos, szarpanie się między emocjami ludzkimi. I dlatego człowiek nawrócony jest w stanie uczyć innych ludzi porządku Bożego. Dla nienawróconych ludzi, ale wierzących, porządek nie jest tak ważny. Ważne, że wierzymy. Dla nawróconego porządek jest bardzo ważny, bo Bóg jest Bogiem porządku. Wierzący ludzie na wiele rzeczy mogą machnąć ręką, ale nawrócony nie zrobi tego. I nigdy go nie zobaczysz, że dokłada się do tego, co jest niezgodne z wolą Boga. A jeśli go zobaczysz, to będziesz widzieć go też pokutującego z tego, oczyszczającego się. I w tym 40 rozdziale od 28 wiersza czytamy te wspaniałe, potężne słowa. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, które są potrzebne, żeby iść według Jego woli, według Jego zamysłu i dla Jego chwały, aby móc głosić Ewangelię zbawienia w mocy Jego Ducha Świętego. Ci, którzy Mu ufają, nabierają sił z kogo? Z Niego. Nie z siły ciała, nie z mocy mięśni, nie z mocy przemyśleń ludzkiego umysłu, ale prosto z Boga Wszechmogącego dostają siły, aby szli i głosili Jego święte królestwo. To nie są ludzie, którzy mają siły sami w sobie. Paweł mówi, kiedy jestem słaby, kiedy jestem bezsilny, wtedy jestem mocny naprawdę. On miał siły z Boga swego, miał siły ze swego Chrystusa i dlatego był tak silny, że wszyscy ludzie, którzy skupili się, żeby go zabić, żeby go zniszczyć, żeby wyprzeć go ze drogi wspaniałości naśladowania Chrystusa, rozbili się o tą moc chwalebnego działania Chrystusa w jego życiu. I to samo było z tymi prorokami bożymi, z Jeremiaszem i z innymi. To Bóg obdarzył ich siłą. On mówi, ja ci uczynię twarz ze spiżu i wszyscy poznają moc i chwałę, którą ci obdarzyłem. Bóg zawsze obdarza swoich umiłowanych tym, kim on sam jest, a wtedy oni stają się jego poselstwem na ziemi. Oni nie są już sobą dla siebie, oni oddali siebie Bogu i dzisiaj są Jego sługami. Oni są nawróceni do Niego, oni wiedzą, komu należy się chwała. I oni już wiedzą, gdzie pójdą. Wiedzą, dla kogo żyją. I wiedzą, z kim będą. On nie tylko obdarza siłą, on obdarza też poznaniem, który nie nadyma serce, ale buduje zaufanie do Niego. Wspiera i pomaga. Zbijają się w górę, do nieba śpiewaliśmy. Im tam wszędzie zawsze będzie po drodze do nieba. Gdziekolwiek będą, oni mają miejsce w niebie. I niebo jest ich ojczyzną, ich miejscem chwały. Tam odpoczywają, tam się umacniają, stamtąd biorą to, co potrzebne. Dlatego Paweł mógł napisać tego, co w górze szukajcie. I on pisał do ludzi wierzących, ale on wiedział, że jeśli oni się nie pójdą w tym kierunku, to nigdy nie będą nawróceni naprawdę. Pozostaną jako wierzący i powoli stygnący i obracający wiarę w pustkę światową. Wiara bez uczynków jest martwa. Nic nie daje człowiekowi. Musi wziąć człowiek i uczynki z Boga. Musi wygrać w tej bitwie i Bóg postawił nam swego Syna umiłowanego, żeby dać nam siłę i możliwości ku temu. A więc zobaczcie, że wielu ludzi uwierzyło, wielu ludzi w jakimś momencie życia powiedziało, ja naprawdę wierzę, wiem, że jest Bóg, chwała Bogu, jakże wspaniale, że jest Bóg, ale potem nie poszli dalej, nie poddali się działaniu Ducha Świętego i pozostali ze swoją wiarą, aż powoli świat zaczął z powrotem wnikać w ich serce i są wierzącymi, zeświadczałymi ludźmi. Wiara nie przyprowadziła ich do porzucenia starego życia. Ona pozwoliła im się cieszyć tylko, że wiedzą o Bogu więcej od innych i powoli zaczęło im się to robić coraz bardziej ich zniszczeniem. Pycha zaczęła ogarniać serce i coraz bardziej czuli się lepsi od innych ludzi i zaczęli być gorsi jeszcze niż byli wcześniej. Dlatego, że nie poszli za Panem, ale pozwolili, żeby diabeł napełnił ich pychą. Bóg uniżonych wywyższa, pysznym się zaś przeciwstawia. A więc zobaczcie, jak ważne dla mnie i dla ciebie jest, żeby poznając tego Boga wiedzieć, od czego się zaczyna, ale też jak to musi się skończyć. Wielu ludzi myśli sobie, że chrześcijaństwo to jest jakaś hałastra ludzi, którzy zebrali się i każdy robi co chce, a z tego wszystkiego wychodzi coś pięknego. Zróbcie tak na budowie, niech każdy robi na budowie co chce, albo w garku niech miesza kto chce i niech każdy robi co chce i zobaczycie, co z tego wyjdzie. Bóg ma swój plan, który trzeba realizować, do którego nawróceni ludzie się dołączają i próbują nakłaniać innych, aby dołączyli się do Bożego planu w Boży sposób. Dlatego głoszą upamiętanie, nawet wierzącym upamiętanie, żeby porzucili swoje zgubne drogi, które pozwalają im żyć dalej według własnego widzimisię i żeby żyli według upodobania Bożego, dlatego żeby byli uratowani. Żeby nie zginęli jako wierzący. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że ci, którzy nie uznali Boga i ci, którzy nie są posłuszni Jego Ewangelii, trafią w to samo miejsce. A więc są ludzie, którzy są nieposłuszni, wierzący, znają Ewangelię i nie są posłuszni Ewangelii. Trafią w to samo miejsce. Nawrócony człowiek nie walczy już o swoje. Nawrócony człowiek nie ma ambicji starego człowieka. Jego nie można nabrać na jakieś tam wzniosłe słowa czy inne rzeczy. Nawrócony człowiek wie, czego potrzebuje. Widzieć następnych nawróconych ludzi. On wie, jak ważne jest to, kiedy człowiek zaczyna żyć obfitością nieba. Wie, co to jest wiara, ceni ją sobie, ale nie zatrzyma się z tym. Dopóki człowiek nie wejdzie w pełne porzucenie tego, co jest jego krzywdą, jego zniszczeniem. Idź do stomatologa i niech ci tylko podłubia, kiedy cię trochę zaboli, niech ci przestanie i zaplombuje ci zęba. Co będziesz wtedy czuć? Jeszcze większy ból. Jeszcze większy ból. Dlatego prawidłowo oczyszcza ci, aż oczyści ci do końca, nie zostawiając nic z nieczystości. I wtedy dopiero zaplombuje ci tego zęba. I doznajesz, że odpocząłeś. Odpoczęłaś od bólu. Człowiek nawrócony wie, że nie może tylko powierzchownie dotknąć się czegoś, ale musi do głębi, aż nieczysto zniknie z życia człowieka wierzącego. Bo niewierzącemu, co powiesz? On i tak nie wierzy. Ale wierzący wie, że jest Bóg i to jest święty Bóg, czysty Bóg. I wie, że potrzebuje się oczyszczać. Ale potrzebuje kogoś, kto by mu pomógł w tym. Kogoś, kto sam chodzi w ten sposób. A więc Piotr dowiedział się: dobrze, Piotrze, ale gdy dojdziesz już do tego miejsca, gdzie już nie ty, ale ja, wtedy ciesz się z tego i pomagaj innym, aby szli dalej za mną. Tak jak powiedział, miłujesz mnie, Piotrze? Piotr mówi: miłuję cię, Panie. Paś owce moje. Widzicie, człowiek, żeby mógł to robić, musi być nawrócony, musi być miłujący, musi należeć do Chrystusa, żeby nie paść dla siebie samego, ale dla Pana, dla Jego chwały. Aby ludzie doznawali, wierzący, że potrzebują siły, mocy z góry, chwały samego Chrystusa, żeby żyć tutaj na ziemi i wygrać z diabłem, któremu nie przeszkadza wierzący człowiek. Dopóki ten człowiek nie jest nawrócony, dopóki ten człowiek nie porzucił tych rzeczy diabelskich i nie przyjmuje Chrystusowych, diabeł nie obawia się. Oczywiście posyła pewne siły, żeby ograniczać, aby ściągnąć z powrotem, ale jeszcze nie ma strachu. Ale kiedy człowiek wchodzi na świętą drogę, w święty, czysty sposób i zaczyna w ten sposób kroczyć, jako czysty od tego zła, wtedy staje się człowiekiem niebezpiecznym. Staje się światłością pośród ciemności i diabeł zaczyna tego człowieka wtedy zwalczać. Tak jak zwalczał Chrystusa Jezusa. W różny sposób, kłamliwie o nim mówiąc. Wspaniały Pan. Wiecie, on nie tylko, że oznajmił nam o swoim Chrystusie, o swoim Mesjaszu, o naszym Zbawicielu, ale on również chce nam dać wszelkie siły potrzebne do tego, żebyśmy mogli do Niego należeć. Pamiętamy te słowa z psalmu: Pan daje siłę swemu ludowi. Pan daje siłę. My potrzebujemy siły tego wszechmogącego Boga. Potrzebujemy siły Jego Syna, umiłowanego Jezusa Chrystusa, aby na tej ziemi żyć po chrześcijańsku. My możemy wstać o siłach ciała, my możemy myśleć, wziąć Biblię o swoich siłach, ale nie możemy żyć o swoich siłach tym Słowem Bożym. Możemy znać je z Biblii, możemy je czytać i mówić, tak, Słowo to jest Słowo Boże, ale jeśli Bóg nie napełni nas siłą tego Słowa, to ono będzie w Biblii, ale nie w naszym życiu. Słowo Boże, mówiliśmy ostatnio, ma moc, wszechpotężną moc. Przez Słowo i dla Słowa wszystko zaistniało. Bóg rzekł i stało się, wszystko to zostało stworzone, bo Bóg wyrzekł Słowo. To Słowo ma taką potęgę, taki majestat, taką chwałę. Jeśli ono dociera do nas, napełnia nas sobą i czyni nas innymi ludźmi. Człowiek ma pełno słów. Wiele ludzi mówią słów, ale to nie są słowa Boże. To są słowa wypaczonego człowieczeństwa. Słowa złośliwości, niechęci, kłamstwa, zawiści. Wiele słów ludzie mówią, ale to nie są Boże czyste, święte słowa. To są słowa grzesznika, grzesznicy mówiącej coś, co nie mieści się w niebie. Ale kiedy człowiek nawrócony mówi, tam są słowa Boże. Paweł mówi, my nie mówimy jak ludzie mówią. My mówimy jak Bóg, z Boga mówimy. To jest Słowo Boże. Ono napełniwszy ich, uczyniło ich innymi ludźmi. Tak jak ta ziemia powstała, tak nowi ludzie powstają przez Słowo i dla Słowa. Aby prowadzić życie dzięki mocy Słowa. Nie dzięki własnej sile i mocy. A więc ten, który przychodzi, potrzebuje sił i zdaje sobie sprawę, że wszystkie nasze siły nic nie dadzą w tej sprawie. Ten człowiek naprawdę zrozumiał, że potrzebuje Boga, aby nie zginąć, aby się uratować i aby stać się dojrzałym, by móc pomagać innym. Człowiek nawrócony nie może być rozchwiany. Raz tak, raz inaczej. To jest stały umysł. Ten człowiek wie, czego chce Bóg. A Bóg obznajamia tego człowieka z tym, co chce uczynić. Nabierać sił. Widzicie, kiedy nie jemy i kiedy pracujemy, czujemy, że potrzebujemy coś zjeść, a jeśli dalej nie jemy, czujemy, że opuszczają nas siły, tak? Czujemy, że zrobimy się słabsi, że potrzebujemy posilenia. Wielu wierzących ludzi nie odczuwa tego w sposób duchowy. Nie widzą potrzeby sił od Boga. Nie widzą, żeby codziennie karmić się Jezusem Chrystusem i żyć dzięki Niemu. Czują się sami w sobie wystarczalni, tak naprawdę tracą siły i nie widzą tego. Nie umieją już chodzić za Nim, nie umieją mówić to, co On mówi. Nie mają siły się modlić, nie mają siły radować się Nim. Stają się bezsilni z powodu opuszczenia tego, który daje siłę. Nikt nie mówi, że są niewierzący, są wierzący. Ale przestali korzystać z tego, kim On jest. Aby mieć siłę w Panu, trzeba do Niego nieustannie należeć, nieustannie karmić się tym każdym słowem, które z ust Jego pochodzi. Więc gdy się nawrócisz, drugi list Piotra. Widzicie, ludzie w świecie wydaje im się, że oni nie potrzebują Boga. Bez Boga nie mieliby nawet fizycznych sił. Bóg stworzył ludzi, dał jedzenie, by mogli jeść, by mogli nabierać sił. Ale nie umieją Bogu dziękować za to, gdyż nie wierzą, że to On im daje, że to On ich stworzył. Ale wierzący człowiek już wie, że jest Bóg, że Bóg stworzył nas i to wszystko i Bogu dziękuję za to wszystko. Wierzący człowiek już wie, kto uczynił nas. Ale teraz jeszcze ten wierzący człowiek musi doznać na sobie samym, czy sobie samej, jak Bóg czyni nas nowymi ludźmi. Jak zmienia sposób myślenia, mówienia, życia, wyborów, decyzji. Musi poznać, co to jest być nawróconym, chodzić z Bogiem. Oglądać Jego chwałę. I ten Piotr w pierwszym rozdziale od 12 wiersza mówi takie słowa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożył też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Zobaczcie, co ten nawrócony człowiek mówi. Będę starał się, będę chodził koło tego, żebyście zawsze byli posileni, zawsze mieli święte informacje, abyście zawsze pamiętali, po co jesteście wierzącymi. Będę koło tego chodził, koło tego pracował, bo wiem, jak to jest bardzo potrzebne każdemu wierzącemu człowiekowi, gdyż jest wróg, który walczy przeciwko i chce zabrać to, co jest święte, czyste i nieskalane. Chce oszukać i odwieść od prawdy. Dlatego nawrócony człowiek wie, z kim toczy bitwę. Paweł mówił, obawiam się, czy szatan was już nie oszukał i nie odwrócił waszych prawych umysłów od posłuszeństwa Chrystusowi. Oni mieli zawsze wejrzenie w te rzeczy i wiedzieli, z kim jest bitwa. Wielu wierzących, nawróconych, Bożych dzieci nie miało do końca pojęcia i potrzebowali tych nawróconych, Bożych ludzi, którzy stoją w prawdzie, tych, którzy doszli do umężnienia, aby im przypominali to nieustannie. Aby utwierdzali ich w tym, czego potrzebują. Aby umacniali ich wzrok skierowany na Chrystusa. Aby pilnowali tego, czego słuchają ich uszy, do czego dążą ich nogi. Aby napominali ich i pocieszali w każdej sprawie, nakierowując ich w jednym kierunku do Chrystusa. Święta i potężna praca. Nie jest w stanie jej wykonywać ten, który nie ma sił w Panu. To nie jest to, że człowiek sobie ustalił, teraz będę ratować wszystkich i będzie tak czy inaczej. Człowiek może ratować po swojemu i w końcu gubić. Ale ten, który ma siły w Panu ku ratowaniu, ten ratuje w Panu. Duch Boży działając w tym człowieku prawidłowo ustawia człowieka do innych, aby oni mogli uratować się. Mogą odrzucić, ale szanse mają uratować się. Wielu odrzuciło zbawienie Jezusa, ale wielu też skorzystało z tego. Piotr jest determinowany, wie czego chce, wie, żeby ludzie się uratowali, wie, że uwierzyli, chwała Bogu, wie, że poznali prawdę, chwała Bogu. Ale dalej jeszcze, głębiej w Chrystusa, dorastać, aby stać się ludźmi, którzy będą mogli innych umacniać, utwierdzać w prawdzie. Aby ludzie widząc ich życie wiedzieli, że oni tym żyją, nie tylko o tym mówią. Dobrze jest wierzyć i znać prawdę i mówić o własnymi ustami, ale jeszcze lepiej jest być utwierdzonym w prawdzie i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, żeby inni mogli zobaczyć, jak się żyje tymi słowami. Jak żyje ten człowiek, jak się czuje człowiek, który żyje Słowem Bożym. Czy to jest ktoś, kto chodzi z rzędzi i narzeka i ma zwieszoną głowę? Czy to jest człowiek zadowolony, wdzięczny Bogu? Nieustannie, pilnując tych spraw, oni wiedzieli, to jest bardzo ważne, to jest wojna, której nie można odpuścić wrogowi, żeby on sobie robił, co chce. I żeby ludzie wierzący zaczęli rządzić bez nawrócenia. I żeby zaczęli ustalać w Kościele warunki bez nawrócenia. Bo jeśli są tylko wierzący, a nie nawróceni, jak oni ustalą warunki? Po swojemu ustalą, będą chcieli, żeby Kościół był na temat, na ich wyobrażenie, według ich upodobania i żeby im się podobało w Kościele. Aby mogli wnosić swoje ja i by było tak fajnie i miło i żeby nikt nie zwracał uwagi na to, że żyją w grzechach, że chodzą własnymi drogami, żeby wszyscy byli tacy uprzejmi, mili dla siebie i żeby było tak fajnie, przyjemnie. Ale nie po to przyszedł Chrystus. Wielu wierzących tak myśli, że powinien tak Kościół wyglądać, ale nie po to przyszedł Chrystus. Chrystus przyszedł zbawić nas. Wyrwać ze świata ciemności i wprowadzić do świętego królestwa, gdzie Ojciec ma swoje dzieci. A więc nieustanne pilnowanie Bożej sprawy. Gdyż jest ten, który nieustannie chce niszczyć to, co jest piękne. Niszczyć Boże stworzenie. Niszczyć to, co przyszło w Chrystusie Jezusie do nas. Jezus mówi, kto nie zbiera, już rozprasza. Ale tniego wypluje z ust swoich. Diabeł wie o tym i do tego chce koniecznie doprowadzać. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, od 7 wiersza. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Dobrze jest umacniać serce łaską. A łaska prowadzi nas do oczyszczania, do porzucania złych dróg. Wiecie, to byłoby piękne, gdyby wszyscy ludzie na ziemi byli nawróceni i cała ziemia była pełna chwały obecności Boga. Byłoby to piękne, gdyby wszyscy byli czyści już. Nikt nikogo nie okradał, nikt nikogo nie okłamywał, nikt nikogo nie zdradzał. Byłoby to piękne, ale nie jest to możliwe na tej ziemi, bo ludzie nie chcą Boga. Chcą grzechu, chcą żyć we własny sposób, chcą swoich pożądliwości wypełniać je w swoim życiu. Szukają swego zaspokojenia i ten Bóg dla nich się wydaje tym, który by im chciał zabrać szczęście. Ale człowiek nawrócony szczęście odnalazł już w Bogu i widzi, że nie ma szczęścia poza Bogiem. Wie, że to, co w świecie nazywa się szczęściem, jest nieszczęściem, bo prowadzi do gehenny, do zatracenia. Ale u Boga jest prawdziwe szczęście, kiedy w twoim sercu mieszka Chrystus. Kiedy ma społeczność z Ojcem i Ojciec jest w niebie, twój Ojciec jest w niebie. I tam jest twój dom. Tam wracasz. I wtedy chcesz, żeby inni też tam byli. Inni mogą się śmiać czy kpić i sobie myśleć, o co ci chodzi, a ty chcesz ich dobra, tak jak Jezus chciał twego, kiedy przyszedł tutaj na tą ziemię. Zapłacić za twoje grzechy. One go nie odrzuciły. On wiedział, że my nie damy sobie rady sami bez niego. On wiedział, że my potrzebujemy jego sił, żeby wygrać bitwę. I on poszedł i wygrał z diabłem wszystko, co myśmy przegrali. Dlatego wolę mieć siły w Panu, niż siły w sobie. I wolę, żeby inni mieli siły w Panu, niż w sobie. Jest wielu ludzi, którzy o własnej sile chcą naprawiać innych ludzi, a o swoich siłach grzeszą. Grzesząc o swoich siłach chcą naprawiać innych ludzi. I myślą, że robią dobrą rzecz. A zobaczcie, ilu naprawili. Niech pokażą chociaż jednego. Dlaczego więc nie naprawili? Bo naprawiając psują. Co zbudują, to zniszczą własnym ja. A Jezus przyszedł ratować, zbawić, napełnić chwałą swojej świętej obecności. Gdy się nawrócisz. Psalm 17. Wiecie, gdyby nie było wiary, to nie mielibyśmy jak ruszyć. Bez wiary nie idzie ruszyć. Ale wiara prowadzi nas do Boga, po to, żebyśmy w Jego sile podążali dalej. Psalm 17, od 5 wiersza. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją, zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. Zobaczcie, gdzie psalmista szuka siły w tym, który potrafi chodzić po tej ziemi, być nieskażonym przez ten świat. On mówi, Ty pokieruj moimi krokami, Panie. Ty, Boże, możesz przychodzić tu i nikt Cię nie stanie nakłonić do czegokolwiek złego. Panie, daj mi w sile Twojej chodzić po tej ziemi. Daj mi wygrać przeciwnościach. Daj, by ci, którzy mnie osaczali, przegrali, a nie wygrali ze mną. By ci, którzy namawiają mnie do złego, zostali zawiedzeni. A ty, żebyś był uwielbiony. On wie, że te siły są u jego Boga. I Bóg nie odmówił mu tych sił. I Bóg przeprowadził go przez te rzeczy. I Bóg nauczył go chodzić po ziemi w swój sposób. Chwała Bogu! Jeśli tylko Bóg może nas napełniać swoim duchem, a Jego duch napełnia nas tym, kim On jest, wtedy my stawiamy krok już nie jako ludzie zepsuci, ale ludzie oddzieleni od zepsutości tego świata do wspaniałości Chrystusowej i Bożej. Jak dobrze schodzić po tej ziemi, ale w Jego sile, w Jego majestacie, w Jego świętości, w Jego nieskalalności. Jak dobrze mieć święte stopy, które idą i mogą kroczyć w Jego chwalebnym Synu Jezusie Chrystusie tam, gdzie chce Ojciec. I mieć otwarte usta dla Jego chwały. Jak dobrze, gdy siła Pana jest na tej ziemi. Wszyscy ludzie zebrani razem i byśmy chcieli uwielbić Boga za mało siły, żeby oddać Mu chwałę. Gdyż skażeni grzechem zawsze byśmy popsuli wszystko. Nawet modlitwy ludzkie są popsute, bo w nich słychać pychę i dumę i ochotę, żeby ktoś podziwiał mnie. Ale kiedy jest modlitwa czysta, niebo jest otwarte. I Bóg słucha tej modlitwy, ponieważ ona płynie z Jego ducha. Jak dobrze być zbawionym człowiekiem, nawróconym i chodzącym tutaj dla jednej chwały. Jak dobrze już się nie bać nikogo i niczego, jak tylko Boga Wszechmogącego. Jak dobrze jest ufać Jego słowom i żyć dzięki Niemu i być wolnym człowiekiem na tej ziemi, nieskażonym przez lęki i obawy człowieczeństwa. Cała Biblia o tym mówi, o czym mówię teraz. Dlaczego? Dlatego, że my tego potrzebujemy jako na ziemi żyjący ludzie. Bóg nie mówi tak sobie, jeśli cała Biblia o tym mówi, to znaczy, że Bóg wie, że my tego potrzebujemy. Siły potrzebuje tylko ten, który widzi swoją bezsilność wobec grzechu, widzi swój bezmiar braku zwycięstwa nad złem, które go otacza. I wie, że tak być nie powinno. Wie, że jedyny, który może dać mu siły, jest jego Pan Jezus Chrystus. I wzywa tego imienia. I nie będzie tak, żeby nie był wysłuchany, czy nie była wysłuchana. Jeśli tylko chcą żyć dzięki niemu na tej ziemi. Chwała Bogu. Wiecie, wolny człowiek ma wolne serce, wolny umysł, jest zadowolonym i szczęśliwym i kroczy do wieczności, odejdzie z tej ziemi w chwale i będzie całą wieczność z Bogiem. Wolność przyniósł nam Chrystus. Ta wolność jest siłą Jego zwycięstwa nad diabłem. Gdyby On nie związał tego przeciwnika, który nas związał grzechami, i prowadził nas jak niewolników do obrzydliwości, które czyniliśmy, których później się wstydziliśmy albo nie. Ale zawsze chodziliśmy za Nim, bo On zmuszał nas do czynienia swojej woli. Ten Chrystus przyszedł i pokonał go. I powiedział, pójdź za mną. Nie musisz się już obawiać go, ale chodź za mną. I ucz się mnie każdego dnia. I do tego właśnie namawiamy ludzi. Namawiamy, żeby ludzie uczyli się każdego dnia Pana, poznając Go, uczyli się, co to znaczy chodzić w mocy Chrystusa i zwyciężać w przeciwnościach. Mieć siłę z nieba, chociaż widzą swoją niemoc i widzą nieraz, że nie pójdą ani kroku dalej. Wiedzą, że potrzebują Jezusa, żeby chociaż trochę zrobić do przodu i nie zrobić głupoty w tym czasie. Widzimy Piotra, który na moment stracił to. I zaczął się obawiać ludzi, co oni pomyślą i co się od razu stało. Od razu zrobił głupią rzecz. Ale jeśli się bał Boga, a nie ludzi, to powiedział, kogo mamy się bać? Was czy Boga? Jaki silny był, jaki mocny. Oni mówią, no zwykły rybak, skąd ma taką siłę, żeby powiedzieć nam takie słowa? Wszyscy by drżeli, a ten człowiek się nie boi, mówi wprost w oczy. Kogo się mamy bać? Ale wystarczyło tylko, że przyszło to, i już zrobił głupią rzecz. Dobrze, że inny Boży człowiek go napomniał i przyprowadził go do porządku. Zobaczcie, jak potrzeba było następnego nawróconego, który nie byłby oszukany. I widząc od razu, że to nie jest Chrystus, od razu zaczął robić porządek w tej sprawie. Wiara jest piękna. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara otwiera nam drogę zbawienia. Ale potrzeba na tej drodze ludzi. Ludzi jak Paweł, który powiedział: już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Nic innego nie czynię, jak tylko to, co On chce. Żyjąc pośród was, możecie zobaczyć żyjącego Chrystusa. Powiedział: widzieliście moje nieskalane, czyste, święte życie. To Chrystus, nie ja. Paweł wiedział, co zrobiłby bez Chrystusa. I też oddawał chwałę Chrystusowi za to, co Chrystus czynił w nim. Oddawajmy chwałę, więcej chwały Chrystusowi, ale żyjącemu Chrystusowi. Nie tylko usta, które chwalą, ale życie, które chwali, okazujące się zwycięskim życiem nad diabłem. Nie chwali Mesjasza, Chrystusa, Zbawiciela. A więc Dawid wiedział, że potrzebuje sił i otrzymał je. Psalm 40. Słyszymy jego odpowiedź od drugiego wiersza. Tęsknię, oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Szczęśliwy mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. O Boże, Ty mnie wysłuchałeś, umocniłeś mnie, wyrwałeś mnie z mojej niewoli. Przyszła odpowiedź i Boży człowiek jest szczęśliwy i wdzięczny i zaczyna śpiewać pieśń pochwalną. Nową pieśń, nie pieśń niewolnika z nogami grzęznącymi w błocie tego świata, w grzechach i bezprawiu, ale pieśń wolnego człowieka, który może chodzić po tej ziemi nieskażony przez grzech. Pieśń nową, wspaniałą pieśń, którą śpiewają ci, którzy są wolni, należąc do Boga, bo Bóg napełnił ich tą pieśnią. Tej pieśni nikt się nie nauczy, bo nie ma możliwości. Ta pieśń jest wynikiem życia Jezusa w człowieku. To śpiewa Chrystus. On jest jedynym wolnym. On ogłasza wolność wtedy, też w tym miejscu. Chwała Bogu. To zwycięzca wchodzi, zdobywa miasto i ogłasza wolność. Wolność od diabła. Wolność od niepotrzebnych rzeczy. Staje się siłą tego człowieka i prowadzi go dalej w wspaniałej chwale swojej obecności. Niech będzie uwielbiony ten, który ma ochotę takie rzeczy czynić na tej ziemi. A my się cieszmy, że chce to czynić z nami, z ludźmi. Cieszmy się i radujmy się każdego dnia, że mamy przywilej poznawać Jezusa w działaniu. Chociaż diabeł napiera, to nie znaczy, że nie jesteś kuszony już, kiedy Jezus napełnia cię wolnością. Jesteś kuszony jeszcze bardziej. Ale w pokuszeniu już masz wyjście, to jest Chrystus w tobie. Zwycięstwo nad diabłem. Psalm 7. Chwała Bogu. Niech będzie ziemia napełniona tymi, którzy należą do Niego. Którzy chodzą po tej ziemi już dla Jego chwały i ogłaszają Jego wspaniałość. 10-11 wiersz. Niechże się skończy zło bezbożnych, utwierdź sprawiedliwego, który bada serca i nerki. Boże sprawiedliwy. Tarczą moją jest Bóg, wybawiciel tych, którzy są prawego serca. Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem karcącym każdego dnia. Jeśli się nie nawróci, miecz swój naoszczy, napnie łuk swój i przygotuje go i przygotował sobie broń śmiertelną. Jeśli się nie nawróci. Utwierdź sprawiedliwego. O Boże, niech będzie w nas to święte wołanie. Wiecie, człowiek, który naprawdę uwierzył i który doszedł do punktu wołania, ten człowiek już woła z otwartego serca, z otwartej duszy, z otwartego umysłu i wie, że potrzebuje Boga bardziej niż jedzenia, picia, ubrania, akceptacji, wszystkiego. Wszystko może stracić, ale nie chce stracić siły od Boga, bo wie, że zginie bez sił Boga na tej ziemi. Wie, ile czyha tutaj pożądliwości ludzkiej. Jak to ciało jest straszne samo w sobie. Proch, który stał się dla nas najniebezpieczniejszym orężem diabła. Z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy, ale to zostało tak użyte przez diabła, żeby zniszczyć człowieczeństwo, które stworzył Bóg. I ludzie niszczą się tym prochem nawzajem. Zapominając o tym, że to zginie. Że potrzebny jest nowy człowiek. Że jest Chrystus potrzebny w nas. Który już pozwoli nam nie gubić innych ludzi sobą. Nie używać tego ciała w ohydny sposób, ale używać to jako świątynię dla Boga. Aby chodzić w czystości Chrystusowej. Niech On napełnia nas swoimi siłami. Nawet najznośniejsza mowa nie jest tego w stanie uczynić, jak siły Pana, które On daje. Siły w Panu. Kto myśli o pielgrzymce, potrzebuje sił w Panu. O swoich nie radzę się wybierać. Psalm 102. Od 25 wiersza. Rzekłem, Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Ale Ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata Twoje. Synowie sług Twoich będą mieszkać bezpiecznie. I potomstwo ich będzie utwierdzone przed Tobą. Zobaczcie, jaka wspaniała, święta obietnica dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, Pana i Króla naszego. Nawet ich potomstwo, On utwierdzi, żeby szukało Boga. On utwierdzi ich kroki w kierunku wieczności. On odwróci ich od bezbożności świata, aby oni szukali wspaniałości Boga. On skieruje umysł ich ku niebu. On wywoła w nich potrzebę wieczności. On sprawi, że będą go szukać bardziej niż wszystkiego innego. Tylko dlatego, pamiętacie, bo już ze względu na Dawida i on jest tej prawdy cały czas. Zobacz, jaki skarb zostawiają ci rodzice, którzy ufają Bogu i należą do Niego i On utwierdzał ich w ich życiu codziennie. Później będzie utwierdzał ich potomstwo. Jaka spuścizna, jakie największe, wspaniałe dziedzictwo pozostawić to, żeby Bóg opiekował się dziećmi naszymi. Żeby Bóg je wprowadził do wieczności, tak jak nas prowadza. Żebyśmy mogli całą wieczność spędzić z nimi razem w jednej chwale obecności Chrystusa. Jaka wspaniałość. Więcej znaczy niż najlepiej zaopatrzone domy. Kiedy Bóg może tam panować. Kiedy On może napełniać. Utwierdzać. Umacniać, nakierowywać umysł, wywoływać potrzebę Boga, więcej Boga. Takie zadanie mają ci, którzy są nawróceni. Ich życie to owoc. Owoc prowadzenia do wieczności innych. Niesienie pomocy, wspieranie, zachęcanie, umacnianie, napominanie, wyciąganie konsekwencji, jeśli trzeba. O tym czytamy wszędzie w Biblii. I w jednej sprawie, żeby więcej ludzi weszło do wieczności z Bogiem. Nie żeby wytwarzać jakiś piękny zborek, czy kościółek, czy inne rzeczy. Żeby ludzie mówili, o fajnie, miło. Ale żeby byli tam ludzie, którzy wejdą do wieczności. Którzy w sercu będą mieli Chrystusa i w codziennym życiu Boże wybory. Jest to bardzo ważne. Księga Jozuego. Pierwszy rozdział. Zobaczcie, Bóg, który wszystko wie, w jaki sposób On umacniał Jozuego. Mamy Boga naśladować, a więc patrzymy, jak Bóg to czyni. W jaki sposób Bóg uczynił to, co chciał uczynić w życiu Jozuego. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań. Jeszcze wcześniej Mojżeszowi mówił, umacniaj Jozuego, umacniaj, utwierdzaj go w tym. A teraz sam Bóg bezpośrednio to czyni. Wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni, od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Obietnica, prawda? Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Jest to przywódca. I Bóg do niego teraz mówi, jakie jest jego zadanie i co Bóg będzie robił w nim i przez niego. Ale wymaganiem jest, ufaj mi i nie bój się. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, abyśmy my wszyscy usłyszeli ten głos codziennie w sobie. Jestem z tobą. Bądź silny. Nie ustępuj złemu. Może to wyglądać, może trudno, ale przeprowadzę cię. Nie pozwolę, żeby kto inny odebrał chwałę, jak tylko ja w tobie, mówi Bóg. Bądź tylko mężny, bądź mężna, trwaj w słowie. Nie schodź ani w lewo, ani w prawo. Nie próbuj się ratować swoją ręką. Ja jestem Bogiem twoim, który cię umacnia. Idź prosto, obiecuję ci przeprowadzić cię przez każdy dzień i dać ci zwycięstwo każdego dnia. Ale tylko pozostań mi wiernym i posłusznym, posłuszną. Bądź według mojego słowa, ja to uczynię, mówi Pan. Ja potwierdzę każde swoje słowo. Nie bój się więc i nie lękaj się. Tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie te słowa padają. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Widzicie? Bądź ze mną, mówi Pan. I wszystko się powiedzie. Bądź ze mną. Wróg będzie cię atakował. Ludzie będą się tobie sprzeciwiać. Będą przeciwko tobie. Będą cię oskarżać, że ich prowadzisz po swojemu. Że chcesz osiągnąć swoje cele. Ale ty pozostań wierny. Ja okażę się tym, który to wszystko potwierdzi. Co mówisz? Jeśli Bóg daje, też Bóg potwierdza. Tak jak Mojżesz miał wielu przeciwników pośród ludu Bożego. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I zobaczcie, Jozue umocniony przez Pana, posilony, z obietnicą w sercu, z zapewnieniem, że będę z tobą, tylko się nie bój, wkrocz tą drogą, zachowuj słowo moje w sercu swoim, codziennie je rozważając. Dzień i noc myśl o tym, co mi się podoba. Ja cię przeprowadzę. Jozue wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Idziemy do boju. Kazał im się zebrać i wyruszyć. Bóg jest z nami. To któż przeciwko nam? Później sam lud, wiedząc, że potrzebuje kogoś, kto będzie nieulękły, który będzie się trzymał wiernie Boga, mówi do Jozuego, I od 16 wiersza, i odpowiedzieli Jozuemu mówiąc, wszystko co nam rozkazałeś uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i Tobie. Oby tylko Pan Bóg Twój był z Tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się Twoim rozkazom i nie usłucha Twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć, tylko bądź mocny i mężny. Wiedzieli tak samo, że jeśli on będzie szedł z Bogiem, będzie dobrze. Widzimy później doświadczenia, w jakim byli, kiedy Achan zrobił to, co nie powinien zrobić, jak się później to doświadczenie toczyło, jak Bóg mówił z Jozue. Widzimy tą historię tego człowieka, o której czytamy w tej księdze. I wiemy, jak trzymał się Pana i do końca swych dni pozostał mu wierny. I powiedział w końcu do Izraela, jeśli chcecie służyć Panu, to służcie Panu. Ale jeśli nie chcecie, to służcie komu chcecie, lecz ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Wiedział, co jest w tym ludzie. Wiedział, że to są ludzie twardego karku, że ustami swoimi mówili wzniosłe rzeczy, ale uczynkami swymi zapierali się tego, co mówili. Obiecywali wiele, ale swymi czynami odrzucali to, co obiecali i sprzeciwiali się temu. Uznawali, że lepiej wiedzą, jak postępować. Niech Bóg będzie w Tobie i we mnie. Aby pozostało w nas, że potrzebujemy sił. Może otwórzmy na chwilę Księgę Sędziów. 16 rozdział. Widzimy tutaj Samsona, który był silny dzięki Bogu. Jego siłą był Bóg. Ale Bóg uzależnił to od tego, że on był Nazyrejczykiem. Miał w tym trwać. A jako Nazyrejczyk miał długie włosy, co było oznaką Nazyrejstwa. Jeśli włosy by zostały ścięte, znaczyłoby zakończenie Nazyrejstwa, bo tak ogłaszało się zakończenie. I on zdradził tą tajemnicę. I wrogowie jego ostrzegli go. Od 18 wiersza, 16 rozdział. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywołała książąt filistyńskich, rzekła do nich, przyjdźcie, tym razem bowiem wyjawił mi całą swoją tajemnicę. Książęta filistyńscy przyszli więc do niej i przynieśli z sobą srebrniki. Potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła jego siła. Wtedy zawołała, Filistyńczycy nad tobą, Samsonia. Gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy, sprowadzili go do Gazy, związawszy go 2 spiżowymi łańcuchami i musiał mleć w więzieniu. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. A gdy książęta filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu Dagonowi wielką ofiarę całopalną, z tej radosnej przyczyny mówili, wydał nasz Bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Widzicie, to nie Bóg ich wydał, tylko Bóg Samsona pozwolił na to. Kpili sobie już, drwili. Lud oglądając go wielbił swego Boga w słowach, wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który spustoszył naszą ziemię i który wielu naszych ubił. Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli, sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich, potem kazali mu stanąć między słupami. Wtedy rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę, puść mnie, daj mi się dotknąć słupów, na których dom się wspiera, abym mógł się o nie oprzeć. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy książęta filistyńscy. Na dachu zaś było około 3000 mężczyzn i kobiet przyglądających się wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy. Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz. Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką i rzekł Samson, niech zginę razem z Filistynczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim, a było zabitych, których przyprawił o śmierć sam, ginąc więcej niż zabił, których uśmiercił za swego życia. Widzicie, Bóg dał jeszcze mu raz siły. Z powodu tego, że drwili sobie z Boga i kpili z Boga Samsona, nie rozumiejąc tego, jaki jest Bóg. To jest Stary Testament. Bóg nie daje nam w Nowym Testamencie siły, żebyśmy zabijali naszych wrogów, ale żebyśmy ich zdobyli dla Chrystusa. Niech Bóg będzie z tobą i ze mną w tym świętym, czystym doświadczeniu czerpania sił z jednego źródła. Z Boga, który ma siłę zbawić nas i uczynić nas swoim świętym ludem na każdy dzień. Bogu, który to czyni, chwała. W imieniu Jezusa. Amen.